Słuchajcie, ja przygotowałam dzisiaj słowo, które właściwie dostałam od Pana Boga przy ostatnim kazaniu, kiedy je skończyłam, to miałam takie wrażenie, że jeszcze nie skończyłam, więc jakby gdzieś odbiję się od tego, co było mówione i pójdę dalej. Wiecie, ja po prostu patrzę dalej na to miejsce, w którym my żyjemy i myślę sobie, że naprawdę żyjemy w niezwykłym czasie. I myślę sobie, że jeżeli każdego z nas, tak jak tutaj jesteście, Bóg umieścił w tym czasie, to znaczy, że ma swój plan. Że to nie była pomyłka, bo zastanawiam się, czemu was nie umieścił w średniowieczu na przykład? Albo w czasach, kiedy Lutra i jego zwolenników mordowano. Czemu was umieścił tutaj? Bo ma swój plan i uznał, że to jest najlepszy plan, żeby mieć was tutaj w tym czasie, w tym miejscu i żebyście tutaj w tym czasie i w tym miejscu, szukając Jego, mogli również rozprzestrzeniać Boże Królestwo. I wiecie, ja dzisiaj chciałam powiedzieć o tym, o jedynej drodze, którą mamy, o jedynej drodze, którą powinniśmy wybrać, czyli o drodze do Jezusa Chrystusa, który jest dla każdego z nas jedyną drogą. Chciałam wam pokazać, wam i tym, którzy słuchacie, coś, co dotyczy naszych wyborów i naszego chodzenia po drodze Bożej. Mamy takie różne fragmenty w piśmie, dzisiaj będziemy się w tym zanurzać i mówić o tym, co to znaczy chodzić po drodze Bożej, okej? Okay? Więc zacznijmy od początku, czyli zaczniemy od Księgi Izajasza 55, 6, 8, 11, gdzie jest napisane: szukajcie wiekuistego, póki może być znaleziony, wzywajcie go, póki jest bliski. Tak? I słuchajcie, w takim momencie, w którym my teraz jesteśmy, w którym już jesteśmy w następnym kryzysie, ale w którym jeszcze w miarę funkcjonujemy, nie ma jeszcze zadym wojennych, nie ma jeszcze następnych uwalnianych wirusów, następnych uwalnianych śmierci, to naprawdę możemy Boga znaleźć, żeby się z Nim szczepić i żeby z Nim być i żeby naprawdę wiedzieć, że On jest obecny w naszym życiu, że my Go słyszymy, że my Go widzimy, że On jest dostępny dla nas każdego dnia. Czyli jesteśmy w takim miejscu, w którym Izajasz mówi do nas: szukajcie wiekuistego, póki może być znaleziony, wzywajcie go. Póki jest bliskim, bo moje myśli nie są waszymi myślami, ani wasze drogi, jak moje drogi, mówi wiekuisty. O ile niebiosa przewyższają ziemię, o tyle moje drogi przewyższają wasze, a moje myśli wasze myśli, bowiem jak z nieba spada deszcz czy śnieg i tam nie wraca, ale nasącza ziemię, użyźnia ją, czyni płodną oraz dostarcza nasienia siejącemu, a strawy jedzącemu, takim będzie moje słowo, które wychodzi z mych ust. Nie wróci do mnie próżne, ale dokona tego, czego żądam i przyprowadzi to, z czym je wysyłam. Słuchajcie, tu jest dla mnie jedna wyraźna rzecz, że żyjemy w Bożym planie. Tak? Jego słowo jest rozsiane na ziemi, my jesteśmy też tymi, którzy rozsiewają Jego słowo, tak? I to słowo, ono wykona pracę. Czyli cokolwiek się dzieje na ziemi, to prawda jest taka, że Boża wola jest realizowana. Cokolwiek nieprzyjaciel próbuje nam sprzedawać, cokolwiek zły próbuje nam sprzedawać, to nie zmienia faktu, że Bóg realizuje swój plan na ziemi. Tak? Tylko teraz pytanie, gdzie my patrzymy? Czy my szukamy Jego drogi, czy my szukamy Jego myśli, czy my szukamy tego, co On chce robić, tak? Czy my koncentrujemy się na tym, co sprzedaje nam nieprzyjaciel? Bo na razie, wiecie, widać tak, jakby ten Boży plan, te Boże myśli były takie w takiej odstawce, tak? Raz wieczorem, jak się z Nim spotykamy, albo rano, ale ten plan nieprzyjaciela jest nieustannie po prostu przed naszymi oczami przedstawiany, tak? Ten nieprzyjaciel maszeruje przed nami w całych tumanach swoich planów, krzyczy, mówi, woła, tak? I cały czas się objawia światu, jakie on tutaj wielkie rzeczy będzie robił w tym świecie, tak? I teraz jak widzimy po tych różnych jednych manifestacjach, drugich, różnych zarządzeniach, to my jak takie gąski albo jak takie baranki razem z tymi manifestacjami, z jednymi albo z drugimi maszerujemy, tak? I koniecznie chcemy się po jakiejś stronie opowiedzieć, koniecznie chcemy gdzieś być. Ja wiem, że my mamy taką potrzebę, ja wiem, że my gdzieś szukamy w tych rzeczach, które się dzieją, jakiejś cząstki sprawiedliwości i dlatego mamy taką potrzebę, żeby się opowiadać za sprawiedliwością. Ale słuchajcie, dla mnie to jest taki moment, w którym my naprawdę potrzebujemy się opowiedzieć za sprawiedliwością. Dla mnie to jest taki moment, w którym my naprawdę potrzebujemy stanąć. Ja się będę ciągle uciekała w te prorocze rzeczy, także wybaczcie mi, będziecie musieli łapać gdzieś pomiędzy. Dla mnie to jest taki moment, w którym my naprawdę musimy się opowiedzieć po stronie Jezusa. W którym naprawdę my musimy się uczyć po tym, jak ludzie byli zawstydzani i są zawstydzani, że my nie możemy stanąć po jakiejś stronie tylko dlatego, że tam jest część sprawiedliwości. Albo po innej tylko dlatego, że ona nazywa się sprawiedliwością. Rozumiesz, jest jeden sprawiedliwy. Jest jeden sprawiedliwy Bóg i po Jego stronie musimy stać. To jest taki moment, w którym naprawdę rzeczy się mogą zmienić i nabrać zupełnie innego kierunku, mogą zupełnie inaczej wyglądać niż te, co nam się wydają. Słuchajcie, okna nieba są otwarte. Ja ostatnio miałam następną osobę, która przyszła do mnie, powiedziała, wiesz co, ja po prostu miałam bardzo ciężkie rzeczy, rozwód i tak dalej i stwierdziłam, że ja nie mogę więcej żyć religijnym życiem. Ja nie chcę więcej żyć, robiąc jakieś obrządki. Ja zawsze wypełniałam wszystkie rzeczy, które trzeba robić. Ja musiałam poznać Boga. I wiesz co? Ja poznałam Pana Jezusa Chrystusa. Ona przychodzi do mnie, rozumiesz, do mojej pracy, tam gdzie ja pracuję. I zamiast mi opowiadać o swoich problemach, to ona mi opowiada o tym, że ona poznała Jezusa Chrystusa i narodziła się na nowo. I ona zadaje mnie pytanie w mojej pracy, tak? Jak ona ma teraz żyć życiem duchowym? I ja myślę sobie, kobieto, ale ty przyszłaś tutaj przerabiać żałobę. Rozumiecie? I myślę sobie, jak to się stało, że spośród tych wszystkich osób Bóg przysłał ją do tego miejsca, żeby spotkać ją ze mną, bo ona potrzebowała porozmawiać o życiu duchowym. Ja nie mam tego napisane w moim CV. Osoba, z którą można porozmawiać o życiu duchowym. I on nikt do mnie nie skierował. Ona przyszła. Rozumiecie? I teraz słuchajcie, inna rzecz, bardzo podobna. Moje dziecko, które zaraz usiądzie tutaj z boku, albo przyjdzie opowiedzieć świadectwo, ma wybór. Siedzi wczoraj, wiesz, coś tam czyta na telefonie, coś robi. I ja po prostu, wiesz, tak siedzę, już coś tam sobie piszę, więc wszyscy się kręcą, ja muszę mieć ciszę, żeby się kręciło. Tak? I nagle moje dziecko mówi, wiesz co, mamo, tutaj taka koleżanka pisze, że miała taki sen, taki i taki, nie? I Marek mówi do mnie, no powiedz jej coś. A ja jestem, wiecie, akurat chętna, ja po prostu potrzebuję się zamknąć w sobie i w ogóle spędzić czas ze sobą. I odpowiedz jej na ten sen. Wiesz, i ja mówię, dobra, ja odpowiem ci na ten sen, ale jak napiszesz tej osobie, o czym jest ten sen. Tak? I jakaś tam dziewczynka, koleżanka. I moje dziecko powiedziało o tym śnie. I ja mówię, dobrze, ten sen jest o jej bracie albo o kimś, kto jest jej bardzo bliski i kto w tej chwili, jego życie jest w bardzo trudnym momencie, dlatego że ma myśli samobójcze i chce sobie coś zrobić. I niech ona sprawdzi, do kogo to jest. I słuchajcie, Oliwka, wiesz, przychodzi po prostu zdziwiona po chyba 3 godzinach i mówi, mamo, ta dziewczynka mi odpisała. Napisała, że znalazła koleżankę, która dokładnie, jej bliską, która jest dokładnie w tym stanie. Taki list dostała z powrotem. Ja wam coś powiem, okna nieba są otwarte. Okna sprawiedliwości są otwarte. My jesteśmy posłani i powołani do tego, żeby trafić do tych ludzi, którzy teraz są w takich momentach, kiedy już nie chcą dalej żyć. W takich momentach, kiedy po prostu ich życie po prostu się kończy. To jest taki moment, w którym życie ludzkie i wartości ludzkie są podważane. Kryzys covidowy to jest taki moment, w którym ludzie podważają swoje małżeństwa, podważają swoje rodziny, podważają swoją wiarę w Boga. I słuchajcie, to, że my będziemy mówić tak, Kościół katolicki jest niesprawiedliwy, my jesteśmy sprawiedliwi, albo tamci tak, te urzędowanie jest sprawiedliwe, to jest nieusprawiedliwe, to nic nie zmieni w ich życiu. Bo jak przyjdą prześladowania, to my będziemy pierwsi, którzy będą uznani za radykałów. My będziemy pierwsi, którzy będziemy potrzebowali powiedzieć, jest jedna droga do Boga i tą drogą jest Jezus Chrystus. Nie ma innej drogi. Słuchajcie, jeżeli będziemy szli w kierunku światowej religii, jeżeli będziemy szli w kierunku tego, co jest napisane w Piśmie Świętym, to w pewnym momencie będziemy musieli wejść w prześladowania. Chyba, że będziemy wierzyć w pochwycenie, to wtedy będziemy najpierw pochwyceni, ale nie wszyscy. Tak więc my musimy sobie zdać sprawę z tego, że walka w dzisiejszym czasie nie łączy się, ona się nie toczy dla nas o wzgórza wpływu. My tak lubimy szafować tymi rzeczami. Każdy chciałby mieć dla nas jakąś górę, jakiś wpływ, jakieś inne rzeczy. Nie zauważamy wpływu, który już nam dał Bóg. To mówiłam na ostatnim kazaniu. Mówiłam o wpływie, który dał nam Jezus przez to, że umieścił nas wraz z sobą w okręgach niebieskich ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością. My większego wpływu już nie dostaniemy, kochani. Bóg może nam udzielić wpływu na jakiś czas, na moment, w którym On będzie tego potrzebował i nauczyć nas przez to, jak my mamy działać. Ja mówiłam na porannym walkingu taką historię, którą pewnie znacie i pamiętacie. Ja pamiętam taki moment, jak moja znajoma zaoferowała mi wejście do naszej telewizji polskiej na przedstawienie. Przedstawienie się nazywało Anioły i Demony. To takie przedstawienie, co nagrywa się na żywca i później włącza się w telewizję. Tak? No więc to była tak zaraz po zmianie nowego prezesa, za którym nie bardzo przepadaliśmy i było wiadomo, że on tam jakieś czystki robi, no więc poszliśmy. I tak wiesz, tam wszyscy sobie siadali, myśmy gdzieś tam zajęli miejsce, ale później to miejsce ktoś nam zajął, więc poszliśmy się napić, czegoś, coś zjeść. I w pewnym momencie wróciliśmy do sali i okazało się, że jest tylko jedyne miejsce, które są wolne, to są w drugim rzędzie. No to spakowaliśmy się do tego drugiego rzędu, na sam środek, tak równo usiedliśmy i słuchajcie, nagle przyszli tacy ochroniarze, szybko zaczęli wszystkich usuwać z tego drugiego rzędu, oprócz nas dwójki. Nas nie usunęli w przeciwny sposób, nie wiem, czy nie mogli do nas dojść, więc siedzieliśmy dalej. Po czym nad moimi nogami tutaj usiadł szef telewizji, obok niej zastępca i z boku tu wszyscy. Ja tak usiadłam. I mówię do Pana Boga, Panie Boże, co Ty chcesz mi powiedzieć? Nawet zarzucił sobie tak płaszcz, że jego płaszcz był pod moimi stopami. Wiesz, więc bardzo takie znaczące dla nas, dla chrześcijan, którzy znamy Słowo Boże. Ja tak siedziałam i mówię, co Ty chcesz mi, Panie Boże, powiedzieć? I Bóg mi powiedział, jeśli ja chcę dać wpływ i On mi jest potrzebny, to nikt nie zatrzyma człowieka, któremu ja udzielam wpływu, żeby wykonał moje dzieło i coś zrobił. Jeśli ja tego wpływu nie chcę, to ten człowiek tego wpływu nie będzie miał. I mówi do mnie, ja Cię teraz uczę, czym jest mój wpływ. Jeżeli będę potrzebował, umieszczę Cię w danym miejscu z takimi ludźmi, do których będziesz musiała powiedzieć. I to nie będą ładne słowa, być może nie będą to łatwe słowa, ładne słowa, ale będziesz do nich przemawiać w moim imieniu. Tak? To jest wpływ, który będę dawał moim ludziom w momencie, kiedy on będzie potrzebny. Wiesz, ja się później pół tego spotkania modliłam po prostu o tego człowieka, o taką Bożą wolę, która ma się realizować w tym miejscu i w tej telewizji. I wiesz, i ja myślę, że tak samo jest z nami, że nam się czasami naprawdę przewraca w głowach, myśląc o tym, jak wielki wpływ my możemy mieć w jakich rzeczach, które się dzieją dookoła i zapominamy o tym, jaki wpływ mamy i po co zostaliśmy postawieni w tym miejscu, w którym zostawiliśmy postawieni, czyli jaka jest nasza droga w tym świecie, w którym dzisiaj żyjemy. I widzisz, w przypowieściach Salomona 3:5-7 jest napisane: zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie. Licz się z Nim na wszystkich swoich drogach, a On będzie prostować twoje ścieżki. Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana oraz stroń od złego. I widzisz, to jest wyraźnie powiedziane, On będzie prostował każdą twoją ścieżkę, kiedy tylko będziesz Mu ufał, kiedy tylko będziesz Go szukał, nawet jak zabłądzisz, nawet jak się w czymś zapędzisz, to On będzie prostował twoją ścieżkę, abyś mógł zawracać, abyś mógł znajdować Go w tym momencie, jak za bardzo, idąc za swoim sercem lub za swoim poznaniem, gdzieś się pośpieszysz i pobiegniesz w jakimś kierunku i okaże się, że to jest nie to, co miałeś robić, tak? Jak za bardzo zaczniesz gdzieś protestować i nagle się okazuje, że ludzie protestują zupełnie w innym celu niż ty myślałeś, tak? Czyli będziesz, Pan Bóg będzie zawracał twoje ścieżki, będzie dawał swoją obecność, będzie dawał swoje objawienie do twojego życia, abyś zobaczył, że nie jesteś w dobrym miejscu, abyś zobaczył, że nie jesteś w miejscu, w którym powinieneś być. Pamiętacie historię młodego proroka i starego proroka? Młody prorok został posłany do króla, aby go napomnieć, pamiętacie? I dostał wyraźne przykazanie. Bóg powiedział, idź do króla, napomnij go, powiedz mu, co ma być, czyli idź do miejsca wpływu, upomnij tego króla, a później wracaj i nigdzie nie nocuj. Ale co się stało? Po drodze zaciekawił się nim stary prorok, który chciał się koniecznie dowiedzieć, co on powiedział królowi. Wiesz, więc on mu wszystko przekazał i ten stary prorok mówi, to zanocuj u mnie. A on mówi, no ale Bóg powiedział mi, że ja mam wracać do domu, że ja mam nigdzie nie nocować. I on mu mówi, wiesz co, ale Bogu to nie będzie przeszkadzało, że ty jednak tu zanocujesz. No efekt był taki, że jak rano on wstał, to jak wiemy, stał się śniadaniem lwa, czyli młody prorok został zjedzony przez lwa. Ja ufam, że żyjemy teraz w czasie łaski, że niekoniecznie myląc Boże drogi będziemy zjedzeni przez lwa, ale prawda jest taka, że myląc Boże drogi, my naprawdę musimy wchodzić w takie miejsce, w którym jesteśmy w stanie powiedzieć, pomyliłem się, nie zrobiłem tego tak jak trzeba, zagalopowałem się, muszę zawrócić. Rozumiecie? Czyli my nie możemy zmienić drogi, która była drogą na opak i powiedzieć, a Bóg zmienił zdanie. My musimy powiedzieć, że to my pomyliliśmy się, że to my jesteśmy w miejscu, w którym przepraszamy i pokutujemy za to, co zrobiliśmy. I wiesz, w obecnym czasie mamy wielu ludzi, którzy po prostu mówią, a pomyliliśmy się, to wygląda inaczej, a teraz to wygląda tak, a teraz to wygląda tak. I zapominamy o tym, że jedyna możliwość zmienienia swojej drogi po tym, jak, nie wiem czemu mam o tym mówię, ale chyba wiem, ale to później do tego wrócę. Jedyna zmiana naszej drogi jest taka, że my się reflektujemy i mówimy, Boże, wybacz nam, przesadziliśmy. I czasami musimy powiedzieć ludziom, że nie tą drogą poszliśmy. I to jest bardzo ważne, żebyśmy to zrobili, tak? A nie ciągle jakby zmieniali perspektywy i tak naprawdę nie mówili, że to jest... Że to jest nasz błąd, że coś tutaj nie teges, tak? Ale teraz zanim powiem wam o tych drogach tak dokładniej, to chciałam wam powiedzieć o miejscu, w którym Bóg ustanowił swoją ofiarę, czyli ustanowił swoją drogę połączenia z Nim, czyli chciałam wam powiedzieć o takim miejscu, w którym wszystko się zaczęło. I widzicie, ja nie mam takiego przekonania, że w tym czasie Bóg chce, abyśmy toczyli właśnie o słowa. Nie mam również takiego przekonania, że Bóg chce, abyśmy bronili Jego i ciągle o Niego walczyli. Jakieś mam takie dziwne przekonanie, przepraszam was, ale może ja się tu mylę, ale że On się obroni sam. A właściwie, że już to zrobił i się obronił. I że nasza taka walka z ludźmi o rzeczy, tak, o takie, że oni mają widzieć świat tak jak my chcemy, że oni mają poznawać świat tak jak my chcemy, ona niczego nie prowadzi. Czyli takie skrobanie ryby, która ciągle nie jest złapana, tak naprawdę mija się w ogóle z celem. Tak, bo nigdzie nie jest napisane skrobcie innych ludzi, jak są niewierzący, aż będą tak obskrobani, że w końcu sami postanowią zabić się i stać się innymi ludźmi. To w ogóle jest nieprawdziwe. Miłość jest tym, który przyprowadza ludzi do poznania. Miłość jest tym, co zmienia ludzi. Tak? Radykalne nawrócenia to są radykalne nawrócenia do miłości. Więc ja nie mam takiego przekonania, żeby Bóg chciał dzisiaj, żebyśmy my walczyli o słowa i my walczyli o to, co się będzie działo lub co się nie będzie działo. Wiesz, z miejsca, w którym jestem i z takiego spotkań, które wiele razy mamy, teraz mieliśmy spotkanie wśród pastorów, to było fajne spotkanie, naprawdę widać było taką dużą pokorę na tych liderach i przywódcach w Warszawie i dużą troskę o miasto, wiesz, ale niektórzy z nas nie przyszli. Później okazało się, że niektórzy są chorzy i dlatego nie przyszli. I wiesz, ja weszłam na profil jednego z tych chorych i tak czytam, i nie mogę uwierzyć. Poznałam nowe teorie zwiedzenia. Dowiedziałam się o różnych rzeczach, które mamy wierzyć lub mamy nie wierzyć. Dowiedziałam się, że ludzi w szpitalach mordują, że tam jest jakaś selekcja. I dowiedziałam się również, że COVID to jest jedno wielkie zwiedzenie i że to jest nieprawda, że ludzie umierają. Wiesz, a później już oczywiście stare rzeczy, czyli 5G, 6G, czy co to tam było, te coś z tym G i tam, tak, dobrze powiedziałam, 5G, tak. I później wszystkie inne rzeczy związane ze szczepionkami, z innymi rzeczami. I ja tak czytam jeszcze raz i myślę sobie, ten człowiek napisał, że jest chory, że się bardzo źle czuje, że ma bardzo wysoką gorączkę, że jest w bardzo złym miejscu fizycznym i oni mu piszą, że ma złą doktrynę i że się nie spodziewali po nim tego, że on się rozchoruje. Ja powiem wam, ja to kilka razy czytałam, bo nie mogłam po prostu sobie dojść do głowy, o co mi chodzi. Więc pomyślałam sobie, dla mnie takim prostym rozwiązaniem na dzisiaj jest jeden fragment, który mi tu pasuje. Jeśli ktoś jest chory między wami, trzeba się modlić. Ja pamiętam, jak mój dosyć dobry kolega Paweł Godawa umierał na raka, to u niego na profilu i u takich ludzi, którzy tylko pisali coś na jego temat, rozgorzały się spory, kto zgrzeszył, czy on, czy jego ojciec, czy kto inny, tak? I gdzie jest ten kaznodzieja, który głosił o uzdrowieniu, a teraz umiera na raka? Ja wam powiem, ja pomyślałam sobie, że ja chyba jestem w jakimś science fiction świecie. Ja nie wiem, o co chodzi. Ale po prostu, słuchajcie, czy naprawdę myślicie, że gdziekolwiek w Biblii jest napisane, że my mamy toczyć jakieś wojny o szczepionki, że my mamy toczyć wojny, jeżeli ten świat już teraz zaczął dążyć, a tak to pokazuje, do czasów ostatecznych i to jest jedna z plag, które przychodzą i będą następne, tak? To jakie ma znaczenie to, czy my będziemy walczyć o to, czy mają nas szczepić, czy nie mają nas szczepić? Jakie ma znaczenie to, czy my będziemy walczyli, że czy ten jest prezydentem, czy ten jest nieprezydentem? Przecież ustanowienie prezydenta w tym czasie to jest ustanowienie tego, który będzie zarządzał światem, który ma powstać, tak? I który być może będzie zarządzał światem, który idzie w kierunku jednej religii. Czy my zdajemy sobie sprawę z tego, że na dzisiaj stanąć po którejkolwiek stron, tak? To nie jest to miejsce, do których Bóg nas na dzisiaj powołuje. Być może będzie taki moment, że będziemy musieli wyznać Jezusa Panem i wtedy będziemy ginąć. Być może będzie taki moment, chyba że będzie czas pochwycenia. Ale czy my zdajemy sobie z tego sprawę, że czas i Jego droga, która jest dzisiaj na nas, dla nas, nie jest czasem walki o słowa, bronienia, walczenia i uświadomiania ludziom, którzy żyją w strachu, w ucisku, w śmierci, w niemocy, że oni teraz mają wierzyć tak albo tak? Czy my naprawdę nie rozumiemy tego, że to jest czas, w którym ci ludzie, jeśli do nich nie dotrzemy, to oni umrą na przykład na COVID? Albo mniejsza o to, umrą na choroby współtowarzyszące. Ale jakie to ma znaczenie? Takie, że cała armia ludzi właśnie maszeruje do piekła. A my kłócimy się o słowa. A my próbujemy dojść do tego, kto ma rację i kto nie ma racji. A już niedługo będziemy musieli zakasać rękawy, ponieważ w Polsce najłatwiej zawsze się modliło o przeziębienia i o grypy, nie wiem, czy pamiętacie. I będziemy musieli wyjść i modlić się o ludzi, kładąc na nich ręce. I co wtedy zrobimy? Czy naprawdę myślicie, że ta walka, w którą jesteśmy wciągani, jest naszą walką? Czy to, że my jako jeden z 38 milionów w tym kraju wyda swój werdykt na temat czegoś, czy to naprawdę coś zmieni? Ale jeżeli ty, jako jedna osoba w tym kraju, wydasz swój werdykt i napiszesz na swoim profilu: nie wierzę w COVID, nie wierzę w COVID, wierzę w aborcję, nie wierzę w aborcję. Wiesz, ja mam pacjentów, którzy jedni są po stronie małych stópek, drudzy są po stronie wolności. I wszyscy ze mną rozmawiają, po jakiej stronie on są. Ja jestem po stronie Jezusa Chrystusa. I to się nie zmieniło i tak samo polecam tobie, żebyś był po stronie Jezusa Chrystusa, dlatego że to jest najlepszy wybór, którego teraz możesz dokonać i który możesz dać. Nie idź w walki o słowa, bo to nic nie zmieni. Nie idź w walkę o słowa, bo to nie jest coś, do czego posyła nas Chrystus w dzisiejszym czasie. Okej, ale wróćmy do początku. Czyli zobaczcie. Jeżeli zobaczymy 5 Mojżeszową, 30:16-17, bowiem dzisiaj ci nakazuję miłować wiekuistego twojego Boga, chodzić jego drogami i przestrzegać przykazań i ustaw, jego praw, abyś żył, rozmnażał się, abyś był błogosławiony. Wiekuisty twój Bóg na ziemi, do której idziesz, byś ją posiadł, zaś jeśli się odwróci twoje serce, nie usłuchasz, dasz się odwieść, ukorzysz się przed cudzymi bogami oraz będzie im służył. Dzisiaj świadczą przed wami niebiosa i ziemia, że składam przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, byś żył, ty oraz twoje potomstwo, miłując wiekuistego twojego Boga, słuchając jego głosu i lgnąc do niego, gdyż to jest twoje życie i przedłużenie twoich dni, byś pozostał na ziemi, o którą wiekuisty przysiągł twym ojcom Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi, że im ją odda. I to jest 5 Mojżeszowa, tak? Czyli to jest księga, w której dochodzimy do miejsca, w którym jest ustanowione przymierze, tak, pomiędzy Izraelem i Bogiem i w którym Bóg Izraelowi powtarza na okrągło: kładę przed tobą życie i śmierć. Kładę przed tobą życie i śmierć, wybierz przeto życie. I mówi o tym, że jeżeli wybierasz moją drogę, przestrzeganie moich dróg, przestrzeganie moich przykazań, jeżeli wybierasz wiekuistego, nie wybierasz innych bogów, wtedy twojej drodze poszczęści się, wtedy wybierasz życie, tak? Czyli to jest coś, co przez cały Stary Testament się powtarza i co powtarza się również w Nowym Testamencie o wyborze życia. Czyli jeżeli ja wybieram wiekuistego, wybieram służenie Jemu, wybieram życie tak, jak On tego chce, tak? Czyli tutaj w tych fragmentach chodzi o przestrzeganie Jego przykazań, to ja wybieram wtedy życie i poszczęści się mojej drodze i on przedłuży dni mojego życia, tak? Abym pozostał na ziemi, którą wiekuisty przysięgł naszym ojcom Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, tak? Czyli mamy tutaj taki moment, w którym Bóg mówi o tym, że cały czas naszym nakazem jest wybieranie życia. Czyli cały czas naszym nakazem jest wybieranie Jego i Jego dróg, wybieranie wiekuistego, chodzenie według Jego modły, nie chodzenie według modły tego świata, ale chodzenie według modły naszego Boga, tak? Boga, którego Synem jest Jezus Chrystus, który umarł za nas, dla naszego zbawienia. I teraz zobaczcie, kiedy cofamy się jeszcze dalej i dochodzimy do raju, to dochodzimy do takiego momentu, w którym człowiek dostał wolność wyboru. I tego nie mówię w sumie dla was, bo wy jako wspólnota przecież to znacie, ale mówię dla tych, którzy nas słuchają. Tak? Tutaj w tym momencie, kiedy Bóg umieścił Adama w raju, to mamy taki jeden moment, w którym Bóg powiedział do niego: słuchaj, cały ten ogród do ciebie należy, ale jest jedno drzewo, które jest moje. Pamiętacie, jakie to było drzewo? Tu nie chodzi o to, jakiego rodzaju, czyli czy tam były jabłka, gruszki, czy inne owoce, ale tu chodziło o to, że to było drzewo poznania dobra i zła. Tak? I Bóg mówi, to jest jedyne drzewo. I słuchajcie, to drzewo, co było ciekawe, rosło koło drzewa życia w środku ogrodu. Te dwa drzewa życia rosły obok siebie. I Bóg powiedział, to jest jedyna rzecz, której ja nie chcę, żebyś ty ruszał. I powiedział do Adama wyraźnie, nie będziesz spożywał z tego drzewa, bo gdy z niego spożyjesz, wydany zostaniesz na śmierć, umrzesz. I my wiemy, czytając dalej Biblię, że Adam z Ewą zjedli z tego drzewa i nie umarli fizycznie, ale umarli duchowo. Tak? Czyli Adam z Ewą zjedli z tego drzewa, nie posłuchali Boga, ale teraz zobaczcie dalej, co się stało. Dlaczego oni Boga nie posłuchali? Dlatego, że był ktoś, kto był sprytniejszy, tak, od nich. I tutaj też dla was taka rzecz. Nic się nie zmieniło w świecie. Dalej jest ktoś, kto jest sprytniejszy od was i nazywa się diabeł, który ma ponad kilka tysięcy lat doświadczenia w łudzeniu ludzi. Tak? I zawsze bardzo często... Może nie zawsze, ale bardzo często używa do tego drzewa poznania dobra i zła. On już to raz zrobił i od tamtego momentu nieustannie udaje mu się łudzić nas poprzez poznanie dobra i złego, że to, co on nam proponuje, jest najlepsze. Tak? I teraz zobaczcie, to, co tutaj mamy napisane, tak? Ewa rozmawiała z diabłem, umrzecie? Nie umrzecie, odpowiedział jej diabeł. Ale Bóg wie, że w dniu, w którym będziecie z niego jeść, tak? Otworzą się wasze oczy i staniecie się jak bogowie, co poznają dobre i złe. Więc niewiasta, wiedząc, że owoc drzewa jest dobry do spożycia, że jest rozkoszą dla oczu, a samo drzewo pożądane do nauczenia się wzięła z jego owocu i jadła. Dała też swojemu mężowi. A Bóg rzekł, kto ci powiedział, że jesteś... No to już przeskoczyłam, bo zerwali, zjedli, schowali się. Przyszedł Bóg do ogrodu i Bóg pyta się, kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, o którym ci przykazałem, by nie jeść? Tak? To czytamy 1 Mojżeszowa, 3 rozdział 1, 16, 11. A wiekuisty Bóg powiedział do niewiasty, co uczyniłaś? Zaś niewiasta oznajmiła, wąż mnie skusił i jadłam. Tak? I słuchajcie, zobaczcie, oni zostali skuszeni na to, że Bóg właściwie to nie miał na myśli tego, co miał na myśli. Jak powiedział, wybierz przez to życie, bo będziesz żył. Oni dostali wolny wybór. To drzewo w Edenie było wolnym wyborem. Dzięki temu drzewu oni mogli zadecydować, czy mogą coś zrobić, czy nie. Dzięki temu drzewu oni mogli zadecydować, czy wybierają posłuszeństwo Bogu, czy wybierają sprzeciwienie się Bogu. To drzewo było bardzo istotne w tym ogrodzie. Potrzebujemy to zrozumieć. Człowiek ma wolną wolę. My często się zastanawiamy, czy Bóg człowieka ubezwłasnowolnił i teraz człowiek musi chodzić tak, jak Bóg tego chce i nie może nic innego zrobić. Bóg za każdym razem mu daje wolną wolę. Czy ktoś z was w ostatnim miesiącu zgrzeszył? Nie chwalcie się tym, ale możecie podnieść rękę. Ja zgrzeszyłam, tak? I wiecie co? Wiecie, dlaczego zgrzeszyłam? Bo mam wolną wolę. I nie posłuchałam Boga wtedy, kiedy powinnam Go posłuchać. Nam się zdarza to zrobić, tak? My jesteśmy wolni, dlatego Bóg mówi przed nami, kładę przed tobą życie, wybierz życie. Kładę przed tobą życie, wybierz życie. I dlatego w Edenie powiedział do człowieka, to jest moje drzewo. Z tego drzewa nie spożywaj, masz obok drzewo życia. Człowiekowi nigdy nie było zabronione, żeby spożywał z drzewa życia. Później czytacie w objawieniu, tak, czym jest drzewo życia. Że liść, który z niego zjadamy, on jest dla nas do życia, że on jest nam dany, abyśmy mogli być uzdrowieni. Tak? On nam pomaga w naszym życiu. Tak? To Jezus jest tym drzewem życia dla nas. Jeżeli my jesteśmy w Niego wkorzenieni, to my będziemy żyć, my będziemy funkcjonować, my będziemy prosperować, my będziemy w Bożej drodze, będziemy wkorzenieni w Bożą drogę, jeżeli będziemy wkorzenieni w Jezusa, w drzewo życia, które tam stało. Tak? I teraz słuchajcie, i zobaczcie, wtedy kiedy Adam z Ewą zgrzeszyli, to oni od razu zobaczyli, że są nadzy i stwierdzili ten fragment, ja to mówiłam też na tych walkingach, stwierdzili, że oni muszą się ubrać i ubrali się w liście figowe. Tak? Czyli to jest człowiek, który w tym momencie, kiedy zgrzeszy, kiedy zrobi coś nie tak, próbuje to jakoś nadrobić, tak jakoś zagospodarować, czyli wiesz, nawrzeszczysz na swoją żonę, a później próbujesz umyć wszystkie garki w domu, zamiast powiedzieć jej przepraszam, tak? Pokłócisz się ze swoimi dziećmi, a później zamiast powiedzieć sorry, po prostu przesadziłam, nie powinnam krzyczeć na ciebie, córko moja, prawa, tak? To ja mówię, a bo mnie namówiłaś do tego przez to, że tak robiłaś, tak? I tak w nieskończoność. Czyli my w nieskończoność wchodzimy w to miejsce, zamiast przeprosić to te listki figowe na siebie. Czyli ciągle mamy tą tendencję, że my zamiast wybrać Boga, to wybieramy Boga z małej litery, tak? Czyli swoje mądrości pod tytułem, jak nieraz słyszę, przychodzą do mnie pacjenci i mówię, tata krzyczy na ciebie. Tak, tak, bardzo często, ale jest przemęczony po pracy. Ja myślę sobie, jak krzyczy, to powinien powiedzieć sorry, źle się zachowuję, krzyczę, tak? Mógłbym to powiedzieć bez krzyku, ale czemu on krzyczy? Bo krzyk zadziała szybciej, tak? Zadziała szybciej niż cały czas mówienie tego samego. Ale w tym momencie można po prostu powiedzieć przepraszam, nie powinienem mówić tego w ten sposób, nie powinienem podnosić głosu. To nie znaczy, że nie miałeś racji, ale nie musiałeś używać krzyku do tego. Tak? Czyli są pewne rzeczy, które my możemy robić, ale my ciągle idziemy w takie cheatowanie. Tak? I tutaj dlaczego idziemy w to? Bo Adam z Ewą też poszli. Też ubrali się od razu w liście figowe. I teraz jeżeli pójdziemy dalej w tym kierunku... Zrobiło mi się ciepło. Też wam ciepło? Nie jest wam ciepło? Okay. I słuchajcie, jeżeli pójdziemy dalej, to zobaczymy następną ciekawą rzecz, że to, co zrobił Bóg, to ubrał człowieka w ubranie ze skóry zwierzęcia. Wiesz, i tak skracając to, jak chcecie, to musicie pójść do tekstów ojców pierwszego kościoła, tak? Czyli wejść w całe te rzeczy dotyczące tych pierwszych rzeczy, które są jeszcze poniżej, że tak powiem, pięcioksięgu i tutaj poczytać, co się stało, ale ojcowie kościoła wiele lat kłócili się o te fragmenty, więc ja spojrzę na to bardzo proroczo i tak, jakie mniej więcej oni stanowisko ustalili, bo ono jest bardzo ciekawe. Dlatego, że jakby wielu ludzi uważa, że była to zapowiedź grzeszności człowieka i tego, że tylko Bóg może tą grzeszność schować, przykryć lub później zamknąć, tak? Zniszczyć. I teraz zobaczcie, ta zapowiedź, którą tutaj mamy, to była zapowiedź ofiary baranka na krzyżu. Czyli Bóg uczynił swoją ofiarę i ukrył grzech człowieka, czyli zakrył nagość człowieka, zakrył to, co cielesne w człowieku, tak, żeby móc mieć dalej kontakt z człowiekiem, ale już nie tak bliski, jak był kiedyś. I człowiek został wygnany. I zobaczcie, ta konsekwencja tego wyboru, ona szła dalej za człowiekiem, tak, bo jeżeli pójdziemy dalej, to zobaczymy, że kiedy Bóg spotkał się z Kainem i z Ablem, tak, to zadziała się bardzo podobna sytuacja. Jest napisane w pierwszej Mojżeszowej o tym, także i Abel przynosił pierworództwo wśród swoich z tłustości i wejrzał Pan na Abla i na ofiarę jego, ale i na Kaina i na ofiarę jego nie wejrzał. I rozgniewał się Kain bardzo i spadła twarz jego, mam takie tłumaczenie starsze, czyli pewnie zasmucił się na swojej twarzy, wtedy rzekł Pan do Kaina, czemu się zapaliłeś gniewem, a czemu zapadła się twoja twarz? A żeś, jeśli dobrze czynić będziesz, nie będziesz wywyższony, a jeśli nie będziesz dobrze czynił, we drzwiach grzech leży, a do ciebie chuć jego będzie, a ty nad nim panować będziesz. Okej, okay. To jest stary przekład gdański, dlatego taki jest, w każdym razie nie przestawiłam na nowszy. W każdym razie Bóg do niego mówi, nie musisz iść za tym. Nie musisz polegać na gniewie, nie musisz dokonywać wyboru według gniewu. Ale wiemy o tym, że Kain zrobił wybór według gniewu swego. Tak? I słuchajcie, co jest ciekawe, wyjaśnienie tego, co się działo, jest w Nowym Testamencie. Dlatego, że Abel jest napisany człowiekiem, który jest nazwany człowiekiem, który chodził przez wiarę. Nawet jest powiedziane, że jest uznany za jednego, z pierwszych kapłanów, który złożył Bogu ofiarę, taką, którą Bóg chciał, aby była złożona i zrobił to przez wiarę. Czyli on nie wiedział, ponieważ jeszcze nie była złożona ofiara przebłagalna, jeszcze te rzeczy były nieustalone, ale on przez wiarę zrobił coś, co zaczerpnął z jednej strony z przeszłości, czyli z Boga, który przykrył człowieka skórą zwierząt, a z drugiej strony z czegoś, co miało się przyjść dalej, czyli przywitał ofiarę Jezusa Chrystusa z daleka. I zobaczcie, czytamy o tym w Hebrajczyków 11:4. Dzięki wierze Abel złożył Bogu cenniejszą ofiarę niż Kain, ofiarę na podstawie której otrzymał świadectwo, że jest sprawiedliwy, gdyż Bóg uznał jego dary i dzięki tej wierze, choć umarł, wciąż przemawia. Tak? Czyli Abel po złożeniu ofiary wiary zginął. Abel po wyborze Boga, po poruszaniu się w wierze, po wyborze drogi Bożej zginął. Zginął tu na ziemi, ale spotkał się z Bogiem. Jest powiedziane, że jego ofiara była cenna dla Boga. I wiesz, jeżeli chcemy zrozumieć dlaczego, to musielibyśmy wejść w pierwszy list Jana 3:10-12. Dobra, mam nadzieję, że łykniecie. Po tym właśnie rozpoznajecie dzieci Boga oraz dzieci diabła, mianowicie kto nie postępuje sprawiedliwie, nie pochodzi od Boga. Podobnie jak ten, kto nie kocha swego brata. Nowina bowiem, którą słyszycie od początku, głosi, że mamy się darzyć wzajemną miłością. Nie tak jak Kain, który pochodził od złego i brutalnie zamordował swojego brata. A zamordował go dlatego, że jego własne czyny były złe, czyny zaś jego brata sprawiedliwe. Czyli zobaczcie, Kain zamordował Abla, ponieważ nie miał w swoim sercu miłości. I dlatego, ponieważ nie miał miłości, nie był nazwany, że jest synem złego. Tak? Czyli odwracamy całą tą sytuację. To nie jest tak, że Kain był synem złego, ale to jest tak, że w jego sercu nie było miłości do jego brata i w jego sercu nie było sprawiedliwości. Tak? Dlatego jakby nie należał już do Boga. Czyli słuchajcie, wtedy, kiedy Adam zgrzeszył z Ewą, to oni oddali władzę nad światem diabłu. To czytamy, kiedy dochodzimy do pokuszenia Jezusa na pustyni. Pamiętacie ten moment, kiedy Jezus był kuszony na pustyni i diabeł mu powiedział, jeśli oddasz mi pokłon, wszystko co mam, dam ci. Jezus nie powiedział wtedy, to jest nieprawda, nie zrobisz tak. Czyli wszystkie te królestwa, które zostały mi dane, dam ci. Jezus mu powiedział, że mojemu Bogu oddawać pokłon będę, tak? Powiedział, ja nie chcę tego, co ty dajesz, ale nie zaprzeczył mu, że to nie zostało mu dane. Dlaczego? Bo Adam z Ewą, kiedy zgrzeszyli, oni oddali panowanie nad światem diabłu. I to, co teraz widzimy, to, co się manifestuje w świecie, czyli to, że on przychodzi, aby kraj zarzynać i wytracać, to jest manifestacja charakteru tego, który został w tym momencie panem tego świata. Temu, któremu Adam oddał panowanie, które, jak pamiętacie, zostało przekazane Adamowi i Ewie. Oni dostali od Boga takie przesłanie, abyście się pomnażali, abyście wszystko rozmnażali, abyście dbali o ten ogród, tak? I aby wszystko się działo w takiej Bożej woli. Tak? I wtedy, kiedy Adam zgrzeszył, panowanie nad światem przyszło do kogoś innego. Więc Jezus, kiedy przyszedł, on przyszedł jako drugi Adam, jako obietnica tego, który przywróci panowanie Boga na ziemi. I wszyscy ci, którzy wybierają tą drogę, wybierają Jezusa Chrystusa, ci wychodzą spod panowania tego, który rządzi w synach opornych i wchodzą pod panowanie Jezusa Chrystusa. Czyli wszyscy ci, którzy wybierają Jezusa, dopiero w tym momencie, kiedy go wybierają, wychodzą spod panowania niesprawiedliwości i wchodzą pod panowanie sprawiedliwości. Co to oznacza? Że jakkolwiek człowiek, który nie zna Jezusa jako swojego Pana Pana i Zbawiciela, działałby sprawiedliwie, to jest taka możliwość, że władca tego świata może w pewnym momencie za sznureczki pociągnąć i pociągnąć go w swoją stronę. Dlaczego? Bo nie należy do Chrystusa. I jest pod innym panowaniem. Czyli zobaczcie, Kain i Abel byli tak jakby pod jednym panowaniem, ale już było widać w życiu Kaina, że on wychodzi spod tego panowania, pod panowanie tego, który rządzi tym światem. I dlatego było o nim powiedziane, ty nie kochasz brata swego, ty nie zachowujesz się sprawiedliwie. Ale dlaczego też Bóg wybrał ofiarę Abla? Dlatego, że znowu to była ofiara złożona z baranka. To była zapowiedź śmierci, zapowiedź ofiary przebłagalnej, która została ustanowiona później, tak, kiedy Izrael spotykał się z Bogiem, i zapowiedź ofiary przebłagalnej, którym był Jezus Chrystus. Tak, zapowiedź ofiary przebłagalnej, która miała z powrotem przywrócić człowieka pod panowanie Boga. Kiedy człowiek tą drogę i tą ofiarę przyjmie. Czyli kiedy człowiek zgodzi się z tym, że ofiara dana przed Boga jest ofiarą jedyną, która może zmienić jego życie i która może go wyciągnąć spod panowania tego, który rządzi obecnie światem. Nie ma innej możliwości, jak tylko przejście tej drogi. I tą zapowiedź dał Abel, składając ofiarę z baranka, tak, po to, żeby przez wiarę przywitać Bożą obietnicę, która właśnie się zbliżała. Właśnie się zbliżała, zbliżyła się kilka tysięcy lat potem, ale była, tak? Czyli dlatego Abel został uznany za kogoś, kogo ofiara jest cenniejsza i Abel jest uznany za kogoś, kto był pierwszym kapłanem przymierza Boga z ludźmi. I teraz zobaczcie, Abraham znowu składał ofiarę, miał złożyć ofiarę ze swojego dziecka, ze swojego pierworodnego, ze swojego jedynego. I znowu możemy zobaczyć, że następna osoba składa ofiarę i w tym momencie, kiedy Abraham miał zabić swojego syna, Bóg dał w to miejsce owce i znowu była ofiara przebłagalna za życie pierworodnego. Czyli zobaczcie, parafrazując, za życie pierworodnego Adama. Czyli Bóg cały czas dawał obietnicę tego, że będzie taki moment, w którym ofiara raz na zawsze zostanie złożona, ofiara z baranka, czystego baranka, tak? I relacja człowieka z Bogiem zostanie przywrócona do dawnej relacji, która była w raju. Czyli Bóg cały czas pokazuje, że będzie droga, którą będziemy musieli pójść, aby poznać Jego na nowo, aby zbliżyć się do Niego i aby przejść z ciemności do światłości. Czyli już wtedy Bóg mówi, że jest Jego droga, w której my musimy wybrać tą drogę i wybrać Jego, a nie wybierać drogę, którą wybrał Adam, słuchając władcy tego świata, którą wybrał Kain, mordując swojego brata i wszyscy inni, którzy odstępowali od Bożych dróg, wybierając innych bożków lub wybierając inną drogę, która była podyktowana przez innych bożków. I teraz pójdźmy dalej, tak? Jeżeli spojrzymy na taką sytuację, która jest opisana w Jana 8:7, to jest ta sytuacja, kiedy kobieta rozwiązła jest przyprowadzona do Jezusa. Pamiętacie ten fragment? Przyprowadzają ludzie religijni i ludzie, którzy chcą walczyć o słowa kobiety do Jezusa. I mówią, że to jest kobieta rozwiązła, że to jest kobieta, która powinna być ukamieniowana za jej przestępstwa. I pokazują Jezusowi dwie drogi, które gdzieś istnieją teraz w naszym świecie, które istniały wcześniej. Jedna to jest droga, że karą za każdy grzech jest śmierć, jest 10 przykazań, ona jest złamała i ona powinna być zamordowana. A druga, okaż, że jesteś niesprawiedliwy i nieuczciwy, puść ją wolno i my wtedy zobaczymy, że ty nie jesteś człowiekiem, który chodzi według serca Bożego. Tak, czyli pokaż, że twoja miłość, twoje miłosierdzie jest ważniejsze od zasad Bożych, bo to jest to pokuszenie, na które Jezusa tu wystawili. Pokaż, że ty tak kochasz tego człowieka, że ty darujesz jej to, że ona jest taką prostytutką w ogóle i wtedy nie okażesz się człowiekiem, który chodzi Bożymi drogami, czyli który wybiera Bożą drogę. Jezus siedząc tam, już nie będę mówiła, rysował rybę na podłodze, czy tam w ogóle, bo to różne są, ale w końcu Jezus siedząc tam odpowiedział do nich, kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamieniem. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Jezus pokazał tak naprawdę trzecią drogę. Pokazał drogę, w której możemy być na drodze Bożej, nie mówiąc tylko miłość i nie mówiąc prawo, prawo, prawo. Pokazał drogę, w której stwierdził, że on nie osądzi tego człowieka, bo on już jest osądzony przez słowo. Tak? Ale uwolni tego człowieka, ponieważ on zobaczył, w jakim miejscu on jest. I zobaczcie, Jezus powiedział do kobiety, nikt cię nie chce ukrzyć, gdzie są wszyscy? Nikt ci nie chce ukamieniować. I powiedział, idź i nie grzesz więcej. Odejdź. Już nikt cię nie chce kamieniować. Idź i nie grzesz więcej. Czyli kobieta spotkała się ze światłością. Ta światłość nie wydała dla niej wyroku. Ten wyrok, ale kobieta zobaczyła ten wyrok i została uwolniona do niegrzeszenia i pójścia w wolności Bożej. Już myśmy się tak zastanawiali na spotkaniu, bo akurat jeden z pastorów wrzucił ten fragment, który ja już miałam. Tak się chłopaki zastanawiały nad tym, no tam nie jest napisane dalej, czy ona faktycznie nie grzeszyła więcej, czy grzeszyła więcej. Ja miałam taką myśl, że podobnie jest w naszym życiu. Jak jesteśmy ułaskawieni przez Chrystusa, albo jak ktoś, kto był dużym grzesznikiem, poznaje Jezusa i jest mu powiedziane, idź i nie grzesz więcej, to my tak naprawdę też nie wiemy, czy ta osoba pójdzie i nie będzie więcej grzeszyć, tak? Czy ona będzie grzeszyć? I jaka jest odpowiedź? Może być tak. Albo może być tak. Ale jeżeli my mamy to spotkanie z tą osobą, to my musimy się zachowywać na sposób chrystusowy, czyli wybrać jedną drogę. I widzisz, Jezus mówi o sobie, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. Jezus mówi, że ja czynię tak jak Ojciec i nie czynię inaczej. Jezus mówi w 8:12, czyli dalej w tym fragmencie, ja jestem światłością świata, kto idzie za mną na pewno nie będzie błądził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. I tutaj dalej w następnych wersetach 14-17 rozmawia z faryzeuszami, którzy oczywiście przyszli i zaczęli mu mówić, dlaczego ty masz prawo tak czynić, dlatego czy tak robisz? A Jezus powiedział do nich, wy sądzicie według ciała. Wasze prawo stanowi, że świadectwo dwóch ludzi jest wiarygodne. Ja sam świadczę o sobie i świadczy o mnie mój Ojciec. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mego Ojca. Poznalibyście i mego Ojca. I teraz tak, czyli Jezus mówi, ja sam świadczę o sobie, mój Ojciec świadczy o mnie, czyli jest nas dwóch. Gdybyście mnie poznali, wiedzielibyście, że to jest prawda. Czyli Jezus mówi do faryzeuszy, wy mówicie, że musicie mieć dwóch świadków, ale gdybyście mnie znali, to wiedzielibyście, że tych świadków jest już dwóch. Czyli Jezus mówi, że jeżeli chcesz znaleźć tą prawdziwą drogę, tą drogę, która nie jest drogą reguł wypełniania zasad, która jest tą drogą znalezienia Boga poprzez zasady, przestrzeganie prawa i nie chcesz pójść tą drogą, tylko miłość, możesz grzeszyć na lewo i prawo, nie ma znaczenia z kim żyjesz, tylko miłość, Jezus akceptuje twoją miłość. Jeżeli chcesz znaleźć prawdziwą drogę, to musisz spotkać się z Jezusem. Musisz zawrócić do Jezusa. Bo on zna odpowiedź. Zobacz, jak często idziesz na jakieś spotkanie i już masz plan, jak się z kimś rozprawić. Albo już wiesz, co masz komu powiedzieć. Ale kiedy poświęcisz swój czas i pójdziesz do Jezusa i powiesz, tato, ty mi powiedz, jaka jest twoja odpowiedź? Co ja mam powiedzieć temu człowiekowi? To Jezus powie ci coś zupełnie inaczej, niż oczekiwałeś, że to ma być powiedziane. Ja znowu powiem taką ciekawą rzecz. Zdradzę jedno z moich dzieci. Nie będę mówiła, które, ale na pewno one będą wiedziały, o kogo chodzi. Pamiętam taki moment, kiedy moje dziecko jakoś tam rozrabiało i mój mąż zadecydował, że za to, że tak rozrabiało, to zabierze mu komórkę, bo wiecie, komórka to jest jedyny przetargowy argument z dziećmi. Oni to wiedzą, tak? Inne rzeczy nie działają. I wiesz, mnie po prostu się tak zrobiło żal tego dziecka. I mówię do Marka, już dziecko poszło na górę, tak? I co było ciekawe, że wcześniej jakby mieliśmy takie spotkanie, w którym ja mówiłam, jak to trzeba się spotkać z Jezusem i nawet moje dziecko miało spotkanie z Jezusem, Jezus coś do niej powiedział, nie? I mój Marek zszedł na dół taki naprawdę zły, rozżalony, że jak tak mogło być, że to jest po prostu, że co to się stało, tak muszę, wiecie, mówić bezpłciowo, bo tak ciągle nie. Ale w każdym bądź razie, wiesz, i ja po prostu tak siedzę z nim i wiesz, i tak po 15 minutach mówię, wiesz co, ja mam takie przekonanie, że po prostu trzeba się okazać łaskawym w tym miejscu. Że chcesz tą komórkę zabrać, to zabierz, ale zabierz ją na ten dzisiejszy dzień już. Że to nie może być tak duża kara, że to nie może tak być, nie? I tam jeszcze coś takiego było, nie? I mój mąż tak się, wiesz, męczył, ale mówi, dobra, jak rozmawiałeś z Jezusem i masz takie przekonanie, wiesz, to tak zróbmy, nie? I on poszedł do dziecka tak i powiedział, słuchaj, jest dzisiaj czas łaski dla ciebie, nie dostaniesz tego. To dziecko się stoi takim uśmiechem i mówi do niego, już wiem, Jezus był przed tobą i mi to powiedział. Nie? I wiecie, i to jest taki moment, oczywiście to są rzadkie momenty, żeby było jasne, no, ale w każdym bądź razie, i powiem wam, to jest ten moment, w którym my nie wiemy, co mamy robić, albo wiemy, że powinniśmy wymierzyć jakąś sprawiedliwość, tak, albo wiemy, że mamy coś zrobić, ale nagle jesteśmy wycofywani do miejsca, nie mów, nie rób nic, do miejsca zostaw to, albo do miejsca zrób tak, tak i tak. tak? Ale taka droga dla nas jest możliwa tylko wtedy do wybrania, wtedy, kiedy my naprawdę zaufamy Jezusowi, że On wie, co mamy zrobić. I wiesz, ja mam takie momenty, w których Jezus mówił do mnie, że mam coś zrobić, ja to zrobiłam i ta sytuacja wcale się tak dobrze nie skończyła, jak ja myślałam, żeby się skończyła. Tak? Ale ja wiem, że ja miałam to zrobić. I ja czekam na takie Boże rozwiązanie tej sytuacji, tak? Na taki Boży rozejm, taki, który On chce tutaj zrobić, bo nie chce żadnych rozejmów w ciele, bo słuchajcie, to, czego Bóg nie lubi w tych naszych wszystkich wyborach, w tym naszym wybieraniu nie Jego dróg, to jest to, kiedy my wchodzimy w obce przymierza. Byłeś już w obcym przymierzu? Zdarzyło ci się? My to obce przymierze to przeważnie rozumiemy jako przymierze z osobą niewierzącą, czyli ślub z osobą niewierzącą. Jak miałeś kiedyś ślub z osobą niewierzącą, to wiesz, jakie to jest trudne. Jak to jest bardzo trudne. Ale kiedy my czytamy o obcych przymierzach, to czytamy o wszystkich przymierzach, które mają nam dać siłę i które nie są od Boga. I ja pamiętam, jak prowadziliśmy nasz pierwszy kościół, i pastor, który go zaczynał, odszedł i wrócili ludzie, którzy byli liderami kiedyś w tym kościele. I my od razu stwierdziliśmy, że my ich musimy z powrotem ściągnąć do kościoła. Bo oni przecież z nami się nie zgadzali. Oni nas nawet bardzo lubili. Oni nie zgadzali się z tamtym człowiekiem. To my ich ściągniemy. Bo wtedy to będzie takie naprawdę power, 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 power. No i zrobiliśmy power, 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 power. Po 2 latach już nie byliśmy pastorami w tym kościele, wyjechaliśmy do Krakowa. Zrobiliśmy przymierze, które się Bogu nie podobało dla uzyskania chwały. Jak ja sobie myślę, jakich współpracowników Dawid dostał, tak, to myślę sobie, że to nie było żadne połączenie power, power. Chyba, że takiej power pod tytułem, że jak Dawid siedział w jaskini i znalazł się tam Saul, to od razu jego wojownicy powiedzieli do Dawida: zabijmy go, to Bóg dał go w nasze ręce. I to też jest taki moment decydowania człowieka Bożego. Zabijmy go, zobacz, to Bóg dał go w nasze ręce. A Dawid posiedział i mówi nie i odciął mu kraj szaty. I powiedział nie, nie będziemy tego robić. Słuchajcie, naprawdę trzeba odwagi, żeby w takim momencie, kiedy masz podjąć decyzję, wstrzymać się z podjęciem tej decyzji, że w takim momencie, w którym cały świat jest za stópkami albo za huraganami, czy co to tam było, tak, to ty czekasz, aby Bóg ci powie, co masz zrobić. I robisz to, co masz zrobić, a nie jesteś pchany jak lemming. Znacie tą grę lemmingi? Tak? Nie znacie gry lemmingi? To taka stara gra komputerowa, jedyna, w którą grałam. Później jeszcze w takie spadające, takie farfocle leciały. No i w jakieś gry ja w ogóle nie umiem, denerwuję się tymi grami, ale lemmingi to była cudowna gra, one szły. Jak jeden lemming szedł, to szedł i cała armia lemmingów szła, jedna za drugą. I ty musiałeś je tak prowadzić, żeby one nie zginęły. Bo jak jeden wpadał w przepaść, to inne, zamiast się uczyć na błędach pierwszego, to wszystkie w tą przepaść wpadały i po prostu miałeś koniec. Stado 100 lemmingów ci ginęło. I co się okazało, jak szedłeś prowadząc te lemmingi, wiecie, to jest straszna gra dla pastorów, mówię wam. To jest tak straszna gra dla pastorów, że po prostu, że wiesz, prowadzisz stado, tak, i to stado, jak już jedna owca pójdzie, ta taka bardziej, wiesz, żywa, to wszystkie wskoczą w to samo miejsce. Wiesz, i żadna się nie zreflektuje, chyba że ta, która była uparta, się zreflektuje. Wiesz, ale to jest taki moment, w którym my, jakby ciśnięci tym wpływem tego świata, idziemy tam, gdzie ten świat nas pcha i tylko mówimy, dobra, ja w kierunku sprawiedliwości. Później stoisz i myślisz, Jezu, to jest ta sprawiedliwość? To jest to, co ja miałem zrobić? I słuchajcie, pamiętajcie o tym, że my musimy się naprawdę uczyć na błędach. Kurczę, jakie ja skręty robię po prostu, ale muszę to powiedzieć. Słuchajcie, jeżeli człowiek jest wybrany przez Boga, to człowiek ma Boży charakter, zachowuje się w Boży sposób, w jego życiu widać owoce Boże. Jeśli w człowieku widać część owoców Bożych, a część innych, to mamy do czynienia z Kainem. My musimy rozumieć te rzeczy. My nie musimy opowiadać się za pewnymi rządami. My nie musimy opowiadać się za innymi rządami. Jedna część moich przyjaciół opowiedziała się za jednymi rządami i okazało się, że autorytet, który mieli, zmniejszył się. Teraz druga część moich przyjaciół opowiada się za następnymi rządami. A ja sobie myślę, ja to będę pokutować, że opowiadałam się i za tymi, i za tymi. I powiem wam więcej, już był taki moment w historii świata, i to nie jeden, Ale ja mówię o bliskim kraju nas, czyli o Niemcach, gdzie bardzo dużo chrześcijan opowiedziało się za ten, który miał uczynić bardzo duże zmiany w Europie. I który miał czynić wolność w Europie, słuchajcie. Największe kościoły protestanckie, hello, protestanckie. I niektóre tylko katolickie, ale opowiedziały się za Hitlerem. Bo było widać, że on niesie wolność dla całej Europy. Bo Europa wtedy była, szczególnie Niemcy, tak? Bo była pierwsza wojna światowa, oni bardzo dużo majątku stracili, tak naprawdę byli w kryzysie. Tak więc oni potrzebowali Mesjasza, potrzebowali kogoś, kto pod sztandarem chrześcijańskim przyniesie wolność i znaleźli. Słuchajcie, my, a teraz Amerykanie, znowu ktoś potrzebuje Mesjasza. Rozumiesz, kogoś, kto idzie w sprawiedliwości i uczyni chrześcijan po prostu stojących na piedestale, kochani. Czy naprawdę myślicie, że to, że religia chrześcijańska stała się religią oficjalną w Rzymie, że to przyniosło jej power, power, power? Tam wtedy zaczęła się walka o doktryny. Tam wtedy się zaczęła walka o ustanowienie tego, co jest prawdziwe i mieszanie wszystkiego ze sobą. Bóg uczynił nas ludźmi wpływu, dał nam olbrzymią górę wpływu, która jest w niebie. Posadził nas w okręgach niebieskich ponad wszelką nadziemską władzą, zwierzchnością i panowaniem. I tak jak pastor Supralis powiedział, kiedy ty zaczniesz się modlić, będąc w miejscu, w którym jesteś, nie mając żadnego autorytetu apostolsko-proroczego, jeszcze nie wiadomo jakiego, państwowego, ten kraj zacznie się zmieniać. Bo taki autorytet Bóg tobie dał, sadzając ciebie, tak, kościele, w miejscu Bożego autorytetu. Potrzebujesz zaufać Panu Bogu i się modlić. I jednego po drugim człowieka wyciągać do krzyża Chrystusowego, do Bożej drogi. Więc kochani, naprawdę my musimy być bardzo mądrzy. Ten świat cały jest potrząsany. I słuchajcie, tym światem potrząsa władca tego świata. Nawet jeżeli ktoś wydaje się prawym człowiekiem, a widać w jego życiu, że nie należy do Boga, to jak władca tego świata będzie ciągnął, a kochani, będzie ciągnął. Bo słuchajcie, największe obecności demoniczne, największe manifestacje demoniczne były wtedy, kiedy Jezus zaczął swoją służbę. Ja nie czytam w Piśmie Świętym o takiej ilości manifestujących się demonów, jak wtedy, kiedy pojawił się Jezus i zaczęła się Jego służba. Nie ma wcześniej w Biblii takich manifestacji demonicznych. Nie ma takich rzeczy, które się działy. Podobnie jest teraz. Zobaczcie, jak zło manifestuje się w tym świecie. Jak śmierć manifestuje się w tym świecie. To oznacza, że władca tego świata ponownie zaczął ciągnąć. Że władca tego świata wie, że zbliża się coś, czego on nienawidzi. Że zbliża się Jezus Chrystus. I wiecie, ja się wiele razy Boga o to pytałam, ale powiem wam, że się sama zastanawiam, na ile ja chcę wiedzieć, w jakim miejscu my jesteśmy. Bo jeżeli będziemy wiedzieć zbyt dużo, a będziemy jeszcze zbyt daleko od Niego, to możemy nie wytrzymać informacji z drzewa poznania dobra i zła, co się naprawdę dzieje. My musimy naprawdę po prostu cali być w drzewie życia. My potrzebujemy zauważyć to, że przez całą ludzkość wierzących ludzi, ludzie przez to drzewa poznania dobra i zła ciągle wybierali na podstawie tego, jak sami uważali, że powinni wybrać. Zobaczcie, nawet faryzeusze. Przecież to była taka grupa ludzi, takich gorliwców dla Pana Boga. Czyli to byli ludzie, którzy żyli w wielkim przebudzeniu dla Boga. A w pewnym momencie oni byli tymi, którzy prześladowali Jezusa. Co się stało takiego? Otóż jest jedna droga do Boga. I teraz dla was, którzy słuchacie szczególnie, żebyście rozumieli, że w wielu kościołach jest coś takiego jak religijność nieosobowa. Ja o tym mówię, bo bardzo często o to mnie ludzie pytają, ale to jest taka religijność, w której my przez swoje uczynki, przez nasz udział w mszach, przez nasz udział w nabożeństwach, przez nasz udział w sakramentach, przez nasz udział w różnych praktykach, tak, my jesteśmy ludźmi, którzy zbliżają się do Boga. Tak, czyli to jest religijność nieosobowa. Ale musimy rozumieć, że ta religijność została ustanowiona po to, żeby ona nas przyprowadziła do Boga. Czyli ona została ustanowiona po to, żeby nas przyprowadzić do ustanowionej relacji z Jezusem Chrystusem, do żywej relacji z Jezusem Chrystusem. Podobnie jest z 10 przykazaniami. One zostały wybrane po to, Bóg je po to ustanowił, żebyśmy wiedzieli, co jest dobre, co jest złe. Żebyśmy wiedzieli, co znaczy wybrać życie. Żeby to było określone dla nas. Słuchajcie, jak Marek pojechał do Ugandy pierwszy raz i było spotkanie dla pastorów, to rozmawiali o takich dziwnych rzeczach dla Marka, czyli czy żony pastorów powinny nosić biustonosze, czy nie, bo jednak źle wyglądają, a później rozmawiali, co oni mają zrobić, jeżeli mają po 3 żony. No bo oni czytają w Biblii, że żona ma być jedna. Czy oni te 2 powinni ubić? To były takie rozmowy i Marek mówi, że szczęka mu do ziemi opadła, bo po prostu on nie wiedział, że takie rozmowy się toczy. Tak? No i pastor wtedy mówił, no nie, no, że trzeba o nie zadbać, odprawić jej i zadbać, tak? Ale faktycznie ta żona ma być jedna, a tutaj to ma się tak odbywać, no bo mamy wyglądać tak i tak, nie? I wiecie, i teraz jak ja myślę sobie o Bożym ludzie, którzy przez tyle lat mieszkał wśród Egipcjan, no to oni też mogli mieć różne praktyki. Tak, też mogli mieć różne pomysły, jak tutaj powiązać jakąś niteczkę, żeby wrzody zeszły, a jak tu zrobić inne rzeczy. Więc Bóg wyraźnie musiał im powiedzieć, co jest prawością, co jest nieprawością. Co jest Bożą drogą, co nie jest Bożą drogą. Więc 10 przykazań też było drogą, którą Bóg wyznaczył, aby nas poprowadzić do Boga osobowego, tylko do spotkania z Jezusem. I kiedy przyszedł Jezus, to On mówi, tak, pamiętacie, mówi o tym, że nie chodzi tylko o to, żebyś nie zabijał swojego bliźniego, ale chodzi o to, żebyś dobrze o nim myślił. Nie chodzi o to, żebyś nie współżył z żoną bliźniego swego, ale również, żebyś o tym nie myślał. Czyli Jezus powiększa ten zakres i mówi, chodzi o coś więcej. I później mówi do ludzi, tak, że ja muszę odejść. I to jest bardzo ważna rzecz. Dlaczego? Żeby Duch Święty mógł przyjść. Dlaczego? Bo wychodzicie, bo wychodzicie teraz, tak, znowu mamy dyskotekę, tutaj właśnie co, to jest chyba taki znak na kończenie, ale wychodzicie spod opieki prawa i wchodzicie pod opiekę przewodnika. To tak się dzieje, trzeba to jakoś ustabilizować. No. W każdym bądź razie wychodzicie pod opiekę przewodnika, którym jest Duch Święty, który wprowadza was we wszelką prawdę. Ale czy to znaczy, że Duch Święty teraz przeczy temu prawu, które było wcześniej? Nie. Duch Święty przychodzi, aby pomóc nam wam przejść przez to prawo i wejść do obecności i spotkania z Jezusem Chrystusem. Więc droga nieosobowa, czy to droga ustanowiona przez religijność, czy to droga ustanowiona przez prawo, tak, prawo ustanowione w Izraelu, to jest droga, która miała prowadzić do spotkania. Do spotkania z Jezusem Chrystusem, tak, i do przejścia pod przewodnika, którym jest Duch Święty. I cała dalsza droga już jest drogą pod rękę z Duchem Świętym, w którym On wprowadza nas we wszelką prawdę, objawia nam wszelkie rzeczy, wyjaśnia nam wszelkie rzeczy i mówi nam, co mamy robić. Kiedy nas wodzą przed sądy, On mówi nam, co mamy robić, On mówi nam, co mamy odpowiadać i On mówi nam, jak mamy się zachowywać. Kiedy nas pytają, w jakiej opcji jesteśmy, On mówi nam, co mamy zrobić, On mówi nam, jak mamy odpowiadać. On nie zostawi nas sierotami, On jest z nami, jest obecny, aby wprowadzać nam we wszelką prawdę. Czyli również teraz, w tym momencie, w którym jesteśmy, musimy wejść na drogę, którą wyznacza nam Bóg, na Jego drogę, która jest inną drogą, która jest drogą światłości, która prowadzi nas prosto do Niego po to, abyśmy poznali Ojca, tak jak poznajemy Jezusa, tak? Czyli nie jest naszą ucieczką wypełnianie zakonu. Nie jest naszą ucieczką wypełnianie przykazań. My nie robimy tych rzeczy po to, żeby udowodnić Bogu, że my Go kochamy. My robimy te rzeczy, żeby powiedzieć, że Go kochamy. Tak? To nie jest dowód na coś, to jest wynik owoców, które są w nas. Tak? Ja gotuję mojemu mężowi, rozmawiam z nim, dzwonię do niego. Teraz jak jest w podróży, już rano dzwoniłam, drugi raz później dzwoniłam, bo coś mu smutno było. Teraz znowu będę dzwoniła, potem znowu będę dzwoniła, tak, bo go nie ma. I ja jestem z nim, może zrobię mu jakąś kolację, będę na niego czekała, nie zasnę. Tak? A jak tylko usłyszę, że samochód przyjedzie, to wstanę i już będę na dole, nawet jak będę spała. Tak? Bo ja go oczekuję, on jest dla mnie ważny, on jest dla mnie istotny. Więc ja robię pewne rzeczy, nie żeby mu udowodnić, że jestem dobrą żoną, ale dlatego, że go kocham. Podobnie jest w naszym życiu. My możemy chodzić na modlitwy, możemy chodzić do kościoła, możemy chodzić na uwielbienie, ale jeżeli robimy to, żeby coś Bogu udowodnić, że my jesteśmy prawdziwie wierzącymi, bo my wierzymy w prawdziwą Biblię i my wierzymy w prawdziwe chrześcijaństwo, nie tak jak oni, którzy nie wierzą w prawdziwe chrześcijaństwo, my jesteśmy tymi prawdziwymi. Gdzie my jesteśmy, kochani? Gdzie my jesteśmy? Jeżeli my żyjemy z facetem, który jest nie naszym mężem i uważamy się za chrześcijan, to gdzie my jesteśmy? Jeżeli my po prostu w pracy zachowujemy się jak ostatni cham, przepraszam, a później przychodzimy do kościoła i podnosimy nasze ręce, to gdzie my jesteśmy? Jak nasz język jest rozdwojony i obmówiliśmy już wszystkich, którzy są w naszej społeczności i o każdym mamy swoją opinię, to gdzie my jesteśmy? My jesteśmy ciągle w miejscu Kaina, który po prostu już przestał kochać brata swego. Słuchajcie, jeżeli my ciągle na forum piszemy, a ci to pastorzy to są tacy, a tamten to jest taki, a ten to jest taki, gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? W walce o słowa, w walce o Chrystusa? Czy tak jak niektórzy mówią, w prowokacji ludzi, żeby zaczęli myśleć? To są dorośli ludzie. Oni nie potrzebują drzewa poznania dobra i zła. Oni potrzebują zbliżenia się do miłości, do Jezusa Chrystusa. I to możemy im dać my, kiedy po prostu jesteśmy blisko z tym Jezusem. Słuchaj, jeżeli jesteś na tym miejscu, słuchasz mnie, albo siedzisz na tym miejscu, mój drogi, i boisz się śmierci, to zobacz, jaka jest twoja relacja z Chrystusem. Jeżeli jesteś blisko Jego i wiesz, że On cię kocha, że jesteś w Jego rękach, to cokolwiek się stanie, nic cię nie odłączy od miłości Chrystusowej. Jeśli nawet miałbyś przejść ze śmierci do żywota, czyli znaleźć się w raju, to jest piękne miejsce. To jest cudne miejsce. Ale nikt nie wyrwie cię przed czasem z Jego rąk. Przepraszam, ale żaden COVID nie wyrwie cię przed czasem, chyba że będzie taki czas. Żaden rak nie wyrwie cię przed czasem, chyba że będzie taki czas. Na świecie uciskniesz będziesz. Jezus nie wypuszcza cię ze swoich rąk tylko dlatego, że coś się dookoła dzieje. Dalej jesteś umieszczony w Jego rękach. Dalej jesteś Jego najcenniejszą perłą, za którą zapłacił największą cenę, oddał swoje życie. I dalej będzie dawał ci siłę, żeby kochać bliźniego swego, jak siebie samego. I dalej będzie ci dawał do tego siłę. Dlatego nie idź drogą religii. Nie wybieraj po prostu chodzenia na msze, chodzenia na nabożeństwa, sakramentów, czy protestanckich sakramentów, chrzest i chrzest z Duchem Świętym, inne rzeczy, nie wybierając Jezusa. Nie wybieraj drogi miłości. Nie wybieraj drogi miłości z osobą, z którą nie jesteś w małżeństwie, miłości z mężczyzną, jak jesteś mężczyzną, bo Jezus wierzy w miłość. Nie wybieraj tej drogi. Wybierz drogę Jezusa Chrystusa. Drogę, jeśli wyznasz twoje grzechy, będą ci odpuszczone, bo Jezus Chrystus umarł za ciebie, abyś mógł żyć. Nam w dzisiejszym czasie jest tak bardzo potrzebne, kochani, żebyśmy dla nas samych wybierali tą drogę Jezusa. Żebyśmy zanim wydajemy sąd, zanim coś mówimy, zatrzymywali się i mówili: Panie Jezu, co ja mam powiedzieć? A może masz powiedzieć, pomodlę się o Ciebie? A może nie masz być tych wszystkich... Wiesz, ja po prostu powiem Wam, tak, to dla mnie jest takie przykre, że jak ja po prostu słyszę tych ludzi, którzy piszą o pastorach, liderach na forum, że oni coś tam robią. Albo o takich ludziach, że oni jakoś tak robią, albo jakoś tak robią. Wiecie co? Prowadzenie lemmingów to jest tak trudna sprawa, że ja naprawdę po prostu jestem wdzięczna za każdy nowy kościół, który powstaje, za każdego człowieka, który jeszcze to dźwiga. Ale ja wierzę, że w dzisiejszym czasie ten duch śmierci, duch Jezabel tak mocno działa, że my musimy naprawdę nieść siebie w miłości. Być może nie musimy być z kimś, bo on nam kompletnie nie odpowiada. Nie wiem, czy dzisiaj bylibyście wyznawcami Pawła z Tarsu. Bo może byście się trzymali, byście mówili: dobrze gada, ale ja jednak idę za Piotrem. W ogóle byście się nie trzymali, bo tak ostry człowiek to był w swoich rzeczeniach. Być może w ogóle nie bylibyście za Janem Chrzcicielem. Jan Chrzciciel, kiedy przychodzili do niego ludzie, to jest ten czas. Ludzie przychodzą do niego i mówi: nawróćcie się, zrezygnujcie ze swoich grzechów, oczyście wasze serca z każdej cielesności, która z was jest, z każdej pożądliwości, która z wami jest, z każdego pragnienia świata, które jeszcze w was jest, oczyście wasze serca. Nie martwcie się, co będziecie jeść, ani co będziecie pić. Oczyście wasze serca z tych wszystkich rzeczy. Tak jak Jan mówił do nich. To jest czas dla was. A kiedy przyszli do niego faryzeusze, to powiedział: a wy plemię żmijowe, co tu robicie? Też przyszliście się pokropić? Nawróćcie wasze serca. Nawróćcie wasze serca. Nawróćcie wasze serca. Nawróćcie wasze serca i módlcie się o pasterzy, których Bóg wam wkłada na serce, o księży, których Bóg wam wkłada do serca. Módlcie się o nich, ale pamiętajcie o tym, że chrześcijaństwo to jest wiara w Jezusa Chrystusa, nie wiara w jakąkolwiek religię. Ale chrześcijaństwo jest też byciem ciałem Jezusa Chrystusa, gdzie jesteśmy członkami z siebie samych nawzajem i gdzie nie rozstajemy się dlatego, że ktoś nam zalazł za skórę, gdzie kochamy brata swego i zastanawiamy się, czemu taką zgagułę Bóg do naszego kościoła przyprowadził i czemu właśnie koło mnie ona siedzi. Koło mnie nikt nie siedzi. Dlatego, żebyś mógł się zmienić, żebyś mógł szukać Chrystusa dla ciebie i dla niej. Okej. Dobra, czyli potrzebujemy wybrać drogę do Boga. Kończymy już. Jan musiał zrezygnować z funkcji bycia kapłanem, aby wejść na drogę Bożą. Paweł spadł z konia, pozbawił się wszystkich swoich, musiał zrezygnować ze wszystkich swoich doktryn, żeby odnaleźć Jezusa. A co musimy zrobić my, aby zacząć wybierać Boga, a nie wybierać bożków? Co musimy my zrobić, aby pójść za Nim? I zobaczcie, taki fragment na koniec chciałam wam przeczytać, bo jesteśmy w miejscu, w którym my jako Kościół jesteśmy od prostowania dróg pańskich, ale to nie znaczy, że jesteśmy od kłócenia się o internet, o COVID, nie COVID, szczepionki, nie czy szczepionki. To znaczy, jeżeli się o to kłócimy, że zostajemy przez diabła wyprowadzeni ponownie pod drzewo poznania dobra i zła. A Jezus cały czas kieruje nas pod drzewo życia. I mówi, wybierz życie, aby żyć. Wybierz życie, aby żyć. I wybierz to życie dla innych, aby żyć. Zobaczcie. Drugi do Tymoteusza, 3:1-5. A to wiedz, że w ostatnich dniach, o których wszyscy mówią, wiecie, co będzie w ostatnich dniach, wiecie, szczepionki, trzy fale tych zarazy, tak, rząd światowy, co tam jeszcze wiecie, 5G, nie wiem, jak to się tu znalazło, ale tak dalej, tak? Czyli te wszystkie rzeczy będą w ostatnich rzeczach, w ostatnim czasie, tak? I tutaj jest list do Tymoteusza i tu jest napisane, tak, co Paweł pisze, że tu będzie w tych ostatnich czasach. A to wiedz, że w ostatnich dniach nastąpią czasy trudne do zniesienia, bowiem ludzie będą kochających samych siebie, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, niesforni, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, nieboży, bez serca, nieubłagani, oszczercy, nieopanowani, dzicy, niekochający dobra, zdrajcy, szybcy, nadęci, więcej kochający rozkosz niż Boga. Tacy, co mają pozory pobożności, ale jej podędze zaprzeczyli. Tych także unikaj. A ty poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, celem wiary, wyrozumiałością, miłością i wytrwałością. Ale będą też prześladowani wszyscy, co chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie. Zaś ludzie niegodziwi i czarownicy posuną się naprzód, do jeszcze gorszego zwodząc oraz będąc zwiedzeni. Całe pismo natchnione jest przez Boga, a rozpomocne dla nauki, do dowodu, do rewizji, to już przeskoczyłam kilka wersetów, do wychowania dzieci w sprawiedliwości, aby człowiek Boga był przygotowany i wyposażony do każdego szlachetnego działania. W ostatnich czasach będą ludzie, którzy będą kochać samych siebie. Czy ty jesteś takim człowiekiem? Będą chciwi. Czy ty jesteś takim człowiekiem? Będą chełpliwi. Czy ty jesteś takim człowiekiem? Będą pyszni. Będą mówić o swoich zwycięstwach, o działaniach, nawet mocy Bożej, tu, tam, wszędzie. Będą bluźnierczy. Będą niesforni wobec rodziców. Niewdzięczni. Nie będą wyrażać wdzięczności. Będą niepobożni, bez serca, nieubłagani. Czy ty jesteś takim człowiekiem? Czy jesteś nieubłagany, jak się na coś uprzesz? To po prostu koniec, zrywasz wszystkie relacje. Będą oszczerczy, będą nieopanowani. Nie będą mogli, moja prawda, moje przekonanie, moje proroctwa są prawdziwe. Będą dzicy, niekochający dobra. Będą zdradzać, będą zdrajcami, będą oszukiwać. Będą oszczerczy, nieopanowani, kochający rozkosz, nie Boga. tacy, co mają pozory pobożności, ale jej potędze zaprzeczyli, tych także unikaj. W ostatnich czasach to będzie najgorszy problem. Tacy ludzie. I to, co my musimy zrobić, będą w tym miejscu wyboru życia, potrzebujemy sprawdzić nasze serce, czy tych rzeczy nie ma w naszym życiu. Potrzebujemy sprawdzić nasze serce, czy w naszym sercu nie ma niewdzięczności, czy w naszym sercu nie ma braku miłości do braci, czy w naszym sercu nie ma osądu, czy w naszym sercu jest grzech, który jest niewyznany, czy nie jesteśmy winni śmierci niewinnych, śmierci dzieci, czy nie jesteśmy winni rozwodów, czy nie jesteśmy winni życia z ludźmi niewierzącymi w małżeństwie. Tak? Czy nie jesteśmy winni tego, że współżyjemy z ludźmi, którzy nie są naszymi współmałżonkami? Czy nie jesteśmy winni obmowy? Czy nie jesteśmy winni osądu? Czy nie jesteśmy winni rozłamów? Czy nie jesteśmy winni siania rozłamów pomiędzy braćmi? To jest to miejsce, w którym Jan zaprasza ciebie. Jest powiedziane, że Jan był Eliaszem, którego wszyscy oczekiwali. I my często mówimy, że Kościół dzisiaj wchodzi w miejsce Eliasza, wchodzi w miejsce Jana, że Kościół jest w tym miejscu, w którym Kościół przyprowadza ludzi, tak, do miejsca oczyszczenia serc, gotowości na przyjęcie Jezusa. To jest nasza droga, abyśmy się stali jak Eliasz, który porusza się w znakach i cudach, jest zapowiedzią przyjścia Jezusa, ale nie zapowiedzią, będziesz ukazany, bo nie żyjesz z Bogiem, czyli zapowiedzią kary religijnej. Nie jest zapowiedzią miłości niezmiennej. Jest zapowiedzią miłości, która oddała życie, aby człowiek na nowo mógł połączony być z Bogiem. Kochani, oczyśćcie wasze serca. Kochani, oczyśćmy nasze serca ze wszelkiej nieprawości, ze wszelkiej rzeczy, która jest w nas jak w Kainie, przez to, że po prostu też byliśmy pod drzewem poznania dobra i zła. Oczyśćmy nasze serducha, przyjdźmy do Niego. Jeżeli są jakieś rzeczy, w których Duch Święty mówi nam, to są rzeczy do wyznania, wyznajmy te rzeczy. Oczyśćmy nasze serca, wejdźmy w pokutę z naszych dróg, z których skręciliśmy na boki. To jest czas zawracania z naszych dróg, do Bożych dróg. To jest czas zostawania w prawdziwym autorytecie. Nie na 7., 10., 12. wzgórzu wpływu, które pewnie są ważne i może ja ich nie rozumiem, ale stanięciu na Bożej Górze. Na Bożej Górze, która jest inaczej nazwana czaszką, w której został wbity krzyż Jezusa Chrystusa po to, żebyśmy mogli doznać zbawienia. Okej. Możecie wstać. Chciałam się pomodlić teraz, jeżeli słuchasz tego, co mówimy i nigdy nie poznałeś Jezusa Chrystusa, ale zostałeś zgorszony przez swoich liderów, przez swoich księży, przez swoich rodziców i myślisz, że to jest coś, co nazywamy chrześcijaństwem, to chciałam ci powiedzieć, że chrześcijaństwo to jest miłość, w którym Jezus Chrystus zdecydował się oddać swoje życie za ciebie, nie znając cię nawet. Nie wiedząc, czy wybierzesz Jego tak, jak On wybrał ciebie. Ale i tak oddał swoje życie za ciebie. Bóg tak bardzo umiłował świat, że oddał swojego jedynego Syna po to, żebyśmy mogli żyć. Po to, żebyśmy mogli być połączeni z niebem. Po to, żebyśmy mogli być na nowo narodzeni. Po to, żebyśmy nigdy nie ujrzeli śmierci, ale przeszli ze śmierci do żywota. Dlatego teraz ja modlę się. Jeżeli jesteś osobą, która nie zna Jezusa, a chciałbyś ze mną się pomodlić, to ja modlę się teraz, jak możesz powtórzyć za mną. Panie Jezu, ja oddaję Ci moje życie. Wyznaję Ci wszystkie moje grzechy. Proszę Cię, zostań moim Panem i Zbawicielem. Wierzę, że umarłeś po to, żebym mógł wejść na drogę życia. Wierzę, że umarłeś dla mojego wybawienia, że umarłeś dla mojej wolności. Dziękuję Tobie za Twoją łaskę. Dziękuję Tobie za Twoje życie. Jeśli pomodliłeś się ze mną tą modlitwą, napisz do nas. Spróbujemy pomóc Ci, poprowadzić Cię dalej. Jeśli jesteś na tym miejscu, natomiast będziesz chciał się pomodlić tą modlitwą, możesz przyjść do mnie po spotkaniu, albo ja, albo któryś z naszych liderów pomodli się o to. Na przykład was, natomiast was, Kościele, chciałabym poprosić o taką modlitwę, żebyśmy się jako Kościół pomodlili, żeby Pan Bóg oczyszczał nasze serca. Żeby Pan Bóg dotykał naszych serc we wszystkich tych miejscach, które są jeszcze poddane Jemu. I nie, żebyśmy sobie nawzajem wypominali, jakie to są miejsca. Żebyśmy sobie nawzajem wypominali egoizm. Bo sobie nawzajem to my możemy powiedzieć, idź i nie grzesz więcej. A żebyśmy nawzajem umieli kochać siebie. Tato, ja oddaję Ci całą naszą społeczność. I proszę Ciebie, Duchu Święty, Ty, który badasz wszystko, który badasz nas, proszę Cię, abyś badał nasze serca, abyś badał moje serce, abyś badał serce tych, którzy zostali nam powierzeni. I proszę Cię, abyś badał nasze serce i oczyszczał nas ze wszelkiej zmazy, ze wszelkiej skazy, ze wszystkich rzeczy, których do tej pory chodziliśmy według modły ducha tego świata. Jeżeli to jest miłość pieniądza, to proszę Cię, żebyś oczyścił nas z tej miłości pieniądza. Jeżeli swój portfel ciągle trzymamy dla siebie i boimy się, że po prostu zostaniemy bez niczego, to ja modlę się, aby ta przyszła wolność w tej dziedzinie naszego życia. Jeżeli to jest umiłowanie świata, jeżeli to jest pragnienie nowych doznań, oglądania filmów, oglądania całego świata, podróży, takich totalnie niepowierzonych Tobie, niewychodzących z Ciebie, to ja modlę się oczyść nasze serce. Jeżeli w naszym życiu jest lęk przed brakiem jedzenia, to ja się modlę oczyść nasze serce. Jeżeli mamy lęk przed życiem w samotności, to modlę się, abyś oczyścił nasze serce, abyśmy się tego nie bali. Tato, jeżeli jesteśmy niesforni wobec rodziców, jeżeli mamy zerwane z nimi relacje, to ja modlę się, pokaż nam, jak mamy do nich dotrzeć, abyśmy mogli być dla nich światłem, aby mogli rozpoznać, że Chrystus jest w nas, a żeby nie myśleli, że jesteśmy w jakiejś dziwnej sekcie, że jesteśmy niewdzięczni. Tato, pokaż nam naszą niewdzięczność. Jeżeli jesteśmy chciwi, pokaż nam naszą chciwość i oczyść nas. Jeżeli bardziej kochamy siebie niż innych, proszę Cię, pokaż nam to. Jeżeli jesteśmy trudni do zniesienia, pokaż nam to. Jeżeli jesteśmy bluźnierczy, niesforni, pokaż nam to. Oszczercy, pokaż nam to. Tato, proszę Cię, jeżeli jesteśmy zdrajcami, jeżeli jesteśmy tymi, którzy knują, którzy mówią złe rzeczy, proszę Cię, pokaż nas to i przynieś nam oczyszczenie. Jeżeli jesteśmy zbyt szybcy w naszych osądzach, pokaż nam to. Jeżeli jesteśmy nadęci, pokaż nam to. Jeżeli jesteśmy dzicy w naszym zachowaniu, pokaż nam to. Tato, zabierz wszelkie rzeczy, które są pozorem pobożności i daj nam życie. Tato, my decydujemy, aby wybrać życie. Aby wybrać życie w miejsce śmierci. Aby wybrać życie w miejsce śmierci, która jest jak cierń wbita w nasze życie. Tato, my nie będziemy chodzić według modły ducha tego świata, który działa w synach opornych. My nie będziemy chodzić według ducha modły tego świata, który działa w synach opornych. Tato, my chcemy Twojego wpływu, takiego wpływu, który nam dajesz, wpływu Królestwa. Tato, my dziękujemy Tobie za drogę, którą nas prowadzisz i dziękujemy Tobie, że Ty prostujesz nasze ścieżki, że Ty prostujesz nasze ścieżki, że Ty prostujesz nasze ścieżki, że Ty prostujesz nasze ścieżki. Amen. Żegnamy się z Wami, kończymy już tą transmisję. Także mieliśmy dzisiaj dłuższe to nasze spotkanie ze względu na rzeczy, które się działy. Bardzo się cieszymy, że byliście z nami. Jeżeli jesteście w jakimś udręczeniu, w jakichś takich miejscach smutku, to zachęcamy Was, żebyście pisali do nas. Mamy taką skrzynkę prywatną. Możecie pisać do nas na Messengera Drogi, na Messengera Perspektywy, na Ja Jestem. Chcemy mieć z Wami kontakt, szczególnie w tym czasie. Chcemy móc się o Was modlić, tak? Także zachęcamy Was, żebyście nie zostawali sami. I na Was jako wspólnotę zachęcam, żebyście byli rękami, nogami, palcami, oczami, żebyśmy byli wspólnotą, żebyśmy byli członkami jedni drugich, abyśmy byli wzmocnieniem dla siebie, żebyśmy stali dla siebie. To bardzo pomaga, kiedy stajecie z nami, wtedy, kiedy coś się dzieje, kiedy jesteśmy razem. Nie chcę, żebyście byli sami. Gdzieś pozamykani. Okej, do usłyszenia.